To samorządy powinny mieć pomysł na siebie, a strategia rozwoju województwa podlaskiego będzie dobre pomysły wspierać. To jedno z przesłań, które eksperci kierowali do mieszkańców podczas konsultacji społecznych. Dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok są podlascy samorządowcy, którzy ocenią nową strategię rozwoju regionu. W studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok witam zastępcę prezydenta Białegostoku, profesor Renatę Przygocką.
Dzień dobry, witam pięknie.
Witam zastępcę prezydenta Łomży, Beniamina Dobosza.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam zastępcę prezydenta Suwałk, Łukasza Kurzynę.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Jest z nami burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam starostę Bielskiego Sławomira Snarskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I witam współtwórcę strategii, eksperta profesora Jacka Szlachtę.
Dzień dobry państwu.
Marcin Tomkiel, rozpoczynamy zatem debatę. Czy zgadzają się państwo z tą tezą ekspertów o znalezieniu przez każdy samorząd pomysłu na własny rozwój? Pan Beniamin Dobosz.
Oczywiście się zgadzam z taką tezą, gdyż uważam, że to my, samorządowcy, a szerzej społeczność lokalna wie, co najbardziej jest jej potrzebne do tego, aby się rozwijała i tworzyła miejsce do życia, miejsce do pracy. Oczywiście samodzielność oznacza również dużą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność sprowadza się do tego, że my musimy funkcjonować w określonych zarówno ramach budżetowych, jak i organizacyjnych. Musimy uwzględniać nasze doświadczenia, nasze możliwości i potencjał, gdyż należy siły mierzyć na zamiary, mając oczywiście na względzie ambitne cele. Łomża ma ambitne cele i w ramach tej strategii znajdujemy to, co jest nam bliskie, chcąc jednocześnie wzbogacać ją o pewne komponenty, które może wprost nie znalazły odzwierciedlenia w zapisach strategii, ale mam nadzieję, że w toku prac operacyjnych będą mogły być uwzględnione.
Nie było wielkiego konfliktu pomiędzy państwa wizją a wizją ekspertów. Raczej była to zgoda na przetwórstwo rolno-spożywcze zaawansowane.
Dokładnie. Wiemy, w jakim środowisku się znajdujemy. To środowisko jest naszym potencjałem. Przetwórstwo rolno-spożywcze, szeroko rozumiane, powiedziałbym, otoczenie, przemysł przetwórczy, obsługa rolnictwa, pełnienie tej funkcji administracyjnej, publicznej przez miasto jest rzeczą niezmiernie ważną. I oczywiście to, co w samym mieście się dzieje, to jest przede wszystkim szkolnictwo wyższe, chęć utrwalenia tych pozytywnych tendencji dotyczących warunków dla rozwoju współpracy między uczelniami i przedsiębiorcami, tworzenie podstrefy, tworzenie terenów inwestycyjnych, parku przemysłowego i przede wszystkim, ja tak to bardzo mocno akcentuję, tworzenie pewnego nowego wizerunku miasta w zakresie rozwoju cyfryzacji i informatyzacji.
Pan Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Czy Suwałkom odpowiada ta teza ekspertów? Wymyślcie pomysł na siebie.
Znaczy myślę, że to nie jest nic nowego, bo tak naprawdę samorządy od wielu lat już konkurują ze sobą i szukają pomysłu na rozwój, który jakby wskaże jakby jako dominujący dany samorząd, czy jako zróżnicuje na tle innych. Walczyliśmy o środki europejskie, o to, żeby je wykorzystać jak najlepiej dla rozwoju naszych samorządów i myślę, że tutaj wszyscy obecni potwierdzą to, że ten pomysł na rozwój i jego realizacja był kluczową kwestią, która przyświecał im w działaniu w latach poprzednich. W obecnej perspektywie tej nowej, właściwie planowanej po roku 2014 będzie to coś, co Komisja Europejska mocniej podkreśla i uwypukla. To znajduje już odzwierciedlenie w tych zapisach również strategii rozwoju województwa nowej. My tego pomysłu szukaliśmy od dawna. Wiedzieliśmy, że Suwałki jako takie nie jesteśmy atrakcją turystyczną samą w sobie, więc bardziej widzimy miasto jako zaplecze do obsługi ruchu turystycznego, tam gdzie turysta, który przyjedzie do regionu na tą piękną Suwalszczyznę odpoczywać, znajdzie usługi, że tak powiem, po godzinach, po wypoczynku czy na niepogodę. I o tym mówiliśmy już w poprzedniej strategii miasta, dotychczas jeszcze obowiązującej. Mówiliśmy o tym właśnie, żeby miasto uczynić jako centrum obsługi ruchu turystycznego. Temu przyświecały inwestycje i temu przyświecały jakby działania samorządu w latach poprzednich. Tutaj rozwijaliśmy tą sferę kulturalną. Po to powstała między innymi sala koncertowo-teatralna, żeby przyciągać wydarzeniami artystycznymi turystów, którzy w regionie przebywają. Temu służy i aquapark, temu służą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne organizowane w mieście, chociażby Suwałki Blues Festival, poprzez który również jakby miasto chciało się wypromować. W pewien sposób temu służy również strategia promocji, która jest realizowana obecnie przez miasto. Natomiast bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie, właściwa odpowiedź na to pytanie. W czym powinniśmy się specjalizować, w czym powinniśmy się wyróżniać w nadchodzących latach, tak aby...
A czy są takie dziedziny, które eksperci wam wskazywali, a wy sami ich nie dostrzegaliście na przykład?
Na chwilę obecną obecną jakichś odkrywczych test w tej strategii dla Suwałk nie znajduje, co sobie uświadamialiśmy i jakby strategia w żaden sposób tutaj nie rewolucjonizuje podejścia do rozwoju Suwałk.
A czy przeszkadza?
Też nie. Zgadzam się z tezami tam zawartymi, pewnego rodzaju odczarowanie turystyki, że turystyka nie jest sposobem na rozwój całego województwa, a poszczególnych regionów jak najbardziej i może uzupełniać te podstawowe funkcje. Dla Suwał turystyka nie jest dominującą gałęzią gospodarki i myślę, że nigdy nie będzie, natomiast będzie doskonałym uzupełnieniem dochodów ludności.
Pani profesor Renata Przygocka, Białystok kończy etap szkła, betonu, asfaltu, ale ma swoją własną strategię. Czy ta strategia jest kompatybilna ze strategią, jaką przygotowali eksperci dla województwa?
Jestem przekonana, że niewątpliwie tak, ponieważ wpisuje się we wszystkie najważniejsze cele. Konkurencyjność dla naszego miasta jest, umówmy się, podstawą tak naprawdę dalszego rozwoju, bowiem faktycznie jak gdyby jesteśmy w stanie w oparciu o konkurencyjność budować pozostałe cele. Czyli widać bardzo mocny akcent powiązań pomiędzy celami. Konkurencyjna gospodarka oczywiście to miejsca pracy. Miejsca pracy to szansa na budowanie życia, na przyciągnięcie potencjalnych mieszkańców z zewnątrz, ale także inwestorów. No i to także domyśla oczywiście lepsza jakość życia.
Z jednej strony mieszkańcom Pałac Branickich kojarzył się tylko z pięknym barokowym budynkiem. Tam się mieści siedziba jednej z najlepszych w Polsce uczelni medycznych. Eksperci wskazują, że to jest może pomysł dla Białegostoku. Silver economy tak zwana, czyli związany przemysł z lecznictwem, z wysoko rozwiniętym naukowym sposobem podejścia do leczenia ludzi. Czy Białystok widzi ten potencjał i jakoś go zagospodarowuje?
Mamy nadzieję, że tak. Oczywiście między innymi w tym celu pan prezydent rozpoczął taką ścisłą współpracę z rektorami uczelni wyższych, w tym również rektorem oczywiście Uniwersytetu Medycznego. Mamy również nadzieję na powiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a na przykład Politechniką Białostocką. Próbę tworzenia nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych technologii. Takie działania już są podejmowane. Co prawda skala ich jeszcze nie jest aż tak spektakularna. Niemniej mamy nadzieję, że ten kierunek będzie bardzo dobry. Dodatkowo jeszcze warunki, jakie tworzymy w ramach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, to też będzie przestrzeń dla kreowania tej aktywności.
Teraz przechodzimy do miast powiatowych. Na początek może pan Kazimierz Korzuchowski, burmistrz Augustowa. Czy pańskim zdaniem ta idea znalezienia pomysłu na siebie jest dobra? Czy ona rzeczywiście pozwoli wam rozwinąć skrzydła? Czy wy oczekujecie, że to eksperci powinni wam w naukowy sposób na tacy podać sposoby rozwiązania i tego rozwoju?
Nie, myśmy nigdy nie oczekiwali, że nam ktoś poda coś na tacy. I ta strategia jest strategią dobrą, tylko z jedną taką może uwagą, że jak wyznaczono regiony, tu chodzi o te wielkie miasta w województwie podlaskim, Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski, i w tej strategii wskazuje się na pewne elementy, jak mówi się, że Łomża to jest przetwórstwo mleczno-spożywcze. Dla mnie brak jest tej strategii określenia też pewnych obszarów, na przykład obszarów turystycznych, bo zielone Podlasie, a więc Podlasie turystyczne. I nie chciałbym, żeby tak było jak w tym rozdaniu, że przerzucamy w jednym miejscu części województwa, coś robimy w drugiej i tak nie ma tego wskazanego w tej również strategii. I tutaj wskazanie w tej strategii, że Hajnówka, Białowieża, Augustów, Płaska czy Suwałki są te tereny, które są tą perłą tego Podlasia turystycznego. I to należałoby z tej strategii wskazać. Natomiast również brak mi też takiego jednoznacznego wskazania. Mówi się bardzo dużo o szlaku króla Stefana Batorego, gdzie są zaangażowane dwa województwa.
O wodnym szlaku.
Wodnym szlaku. I nic nie ma wskazanego. Mówimy o połączeniu Wielkich Jezior Mazurskich z kanałem augustowskim, gdzie w strategii województwa warmińsko-mazurskiego będzie to wskazanie, natomiast u nas tego nie ma. Tego mi brak.
Pan starosta Sławomir Snarski reprezentuje powiat bielski, który to powiat został bardzo dostrzeżony przez ekspertów i to sami eksperci wpisali go do strategii rozwoju jako ten kolejny subregion.
Na pytanie, czy strategia daje możliwości szukania swego miejsca, to oczywiście ja wiadomo, że daje, dlatego że jest natury bardzo ogólnej. I kiedy stawia się taką tezę, że powinien być bardziej przedsiębiorczy, bardziej otwarci, jakość życia ma się podnieść, no to trudno powiedzieć, że nie jesteśmy za tym. Natomiast to nie przesądza o tym, że zostanie to osiągnięte, bo ja zwrócę uwagę, że ta dyskusja powinna być też zestawiona z narzędziami, którymi będziemy realizowali tę strategię.
A ma pan na myśli narzędzia w postaci pieniędzy?
Oczywiście, bo proszę państwa, nie ma co się oszukiwać. Strategia, realizacja strategii to są przede wszystkim pieniądze, które muszą być wyłożone na realizację tej strategii. I zawsze tak się zastanawiam też nad czymś takim, że Europa chce gonić świat, my chcemy gonić Europę, Podlasie chce gonić Mazowsze, powiaty chcą gonić Białystok. I ja mam wrażenie, że niestety nie dogonimy, dlatego że my nie wiemy, jakimi narzędziami ta strategia zostanie zrealizowana, bo z tego co wiem, to pan marszałek przygotowuje program operacyjny i do końca czerwca ma go złożyć. Nie ma konsultacji, tak, partnerskich, bo chcę powiedzieć, że te konsultacje, które się odbywają, to są z mojego punktu widzenia tylko formalne konsultacje, to nie są robocze. Tam nie można wnieść pewnych rzeczy. Natomiast przechodząc do tych subregionów, ja bym chciał, żeby tak się stało, natomiast ta strategia absolutnie nie przesądza, że Bielsk Podlaski stał się subregionem. Ona w swojej części jest niespójna, dlatego że gdzieś mówi się, że jest subregionem, gdzieś będzie pretendował region Bielska Podlaskiego jako subregion. Ale czy to się stanie, to będzie zależało oczywiście od środków inwestycyjnych, które zwiększą dostępność, lokalne drogi, co oznacza, że dostępność będzie ograniczona i to może spowodować, że wcale nie osiągniemy tych parametrów strategii polegającej na mniejszej migracji, bo jeżeli będziemy szybko kolej do Warszawy, dobre drogi, no to część ludzi, jeżeli nie będzie miejsc pracy, wyjedzie, a tak się dzieje. Natomiast Bielsk Podlaski rzeczywiście ma duży potencjał, ale potencjał jest w ludziach i jeżeli mnie ktoś pyta, dlaczego tak jest, bo mamy dosyć silne budownictwo, przetwórstwo, to przede wszystkim ludzie, którzy wychodzili z danej branży, zdobywając doświadczenia międzynarodowe, postanowili pracować na siebie, tworząc firmy i to pączkuje.
Ale to według ekspertów jest właśnie przykład, że na Podlasiu można, że da się i nie trzeba mieć ani szybkiej autostrady, ani lotniska, a można mieć takie wskaźniki. Państwo jako samorządowcy, takie odnoszę wrażenie, podzieliliście się. Panie profesorze, zwracam się do profesora Jacka Szlachty. Część z was uważa, że strategia jest dobra i te założenie, że to my mamy znaleźć pomysł na siebie jest dobry. Część z państwa mówi, że ta strategia w sumie nic nowego nie zauważyła i od dawna wiedzieliście o tym. Panie profesorze, jak się pan odniesie?
Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w przypadku województwa podlaskiego nie ma jednej uniwersalnej recepty na rozwój. I to oczywiście może być odebrane jako przyczyna różnych nieszczęść, ale może też być odebrane jako możliwość i pewna siła. Ta dyskusja, która tutaj już się między nami rozpoczęła, myślę, że jest bardzo optymistyczna. Mianowicie najważniejsze jednostki osadnicze województwa widzą swoje miejsce w realizacji strategii wojewódzkiej, a równocześnie każdy z państwa zaprezentował swoją wizję rozwoju tego miasta, tego ośrodka. Oczywiście mówiono tu już dzisiaj na temat nauki o życiu czy srebrnej gospodarce. Mianowicie jest to dziedzina, która w Polsce będzie coraz istotniejsza. W Unii Europejskiej już jest od dawna coraz ważniejsza. No i oczywiście można ją różnie budować, ale zaczyna się zwykle od dobrego uniwersytetu medycznego, który nie tylko kształci, ale który prowadzi badania. I w Polsce, jak dyskutuję o sprawach strategicznych, to wiele województw chciałby mieć taką specjalizację, tyle że nie mają tego najważniejszego elementu. Czy te inne można do tego spokojnie dobudowywać, między innymi to, co w Augustowie mamy, prawda, że możemy różnego rodzaju usługi uzdrowiskowe z najwyższej półki naszym obywatelom czy pacjentom z Polski czy z zagranicy zaoferować. Druga moja refleksja, mianowicie województwo podlaskie wbrew pozorom jest bardzo silnie zróżnicowane. Tego często z zewnątrz nie widać, bo no mówi się najbardziej zielone województwo, drugi w Polsce udział obszarów chronionych, drugi w Polsce udział lasów, najniższa gęstość zaludnienia. Natomiast te podregiony są jednak bardzo różne. I dlatego my w strategii staraliśmy się otwierać przestrzeń dla, w cudzysłowie, samodzielnego myślenia o rozwoju, żeby powiedzieć tak, funkcje metropolitalne Białegostoku są bardzo istotne, Białystok nie konkuruje tak naprawdę z Suwałkami czy z Łomżą. Białystok konkuruje na płaszczyźnie krajowej. Jeżeli niektóre funkcje przyjdą na Podlasie, to one przyjdą do Białegostoku. Ale jest bardzo duża przestrzeń wynikająca też z tego, że pozycja Białegostoku się poprawia w ostatnim czasie dla Suwałk, dla Łomży, a także to południe województwa zostało zauważone.
Pan starosta wyraźnie zapytał, czy za tym, że jesteśmy tym subregionem, pójdą jakieś pieniądze na rozwój? Czy jest to tylko pusty zapis?
Jeżeli chodzi o pieniądze na rozwój, to wbrew temu, co zostało już dzisiaj powiedziane, my tu przeprowadziliśmy bardzo, można powiedzieć, rzetelny szacunek środków, jakie są możliwe do realizacji strategii, pokazując, że gro to są środki prywatne. Oczywiście partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo ważnym sposobem rozmnożenia tego potencjału. I wreszcie inwestycje publiczne, które dobrze ukierunkowane mogą przyczyniać się do rozwoju województwa. I w przypadku tych inwestycji publicznych wskazaliśmy, że wbrew pozorom nie środki zawarte w regionalnym programie operacyjnym są najważniejsze, ale umiejętność konkurowania podmiotów z województwa podlaskiego o środki w sektorowych programach, które będą dostępne. Natomiast fakt, że jest taki sam horyzont czasowy strategii, jak i programów, w tym programów operacyjnych, oczywiście powoduje, że ciężar, można powiedzieć, finansowania wraz z identyfikacją konkretnych projektów jest w sposób naturalny przeniesiony na poziom operacyjnych dokumentów. Oczywiście my staraliśmy się tak napisać strategię, żeby otworzyć finansowanie we wszystkich istotnych dla województwa kierunkach, czyli żeby jak najlepiej odczytać te możliwości finansowania, które się w tym okresie pojawiają.
Ta pozycja Bielska Podlaskiego, która opiera się przede wszystkim na ciężkiej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, mądrym zarządzaniu również przez władzę, wywołała spore kontrowersje podczas konsultacji społecznych. Czy na przykład Augustów nie obawia się, nie zazdrości, może tak to nazwijmy, tej pozycji Bielska i czy nie obawia się pan burmistrz, że te pieniądze właśnie strumień popłynie z regionalnego programu operacyjnego na Bielsk, a Augustów będzie musiał radzić sobie sam?
Zawsze są pewne obawy, że tak może się stać, ale całkiem nie musi być. Natomiast tutaj pan profesor poruszył taki dosyć ciekawy wątek pozyskiwania tych funduszy. I ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Czy nie te konkretne zapisy, takie wskazujące, nie będą czynnikiem do tego, żeby pozyskiwać również fundusze z innych źródeł, transgranicznych. Natomiast brak takich zapisów, takie uogólnienie tych zapisów spowoduje, że dostępność do tych innych środków poza funduszami regionalnymi, funduszami operacyjnymi będzie utrudniona.
Zidentyfikowaliśmy kluczowe zagadnienia ponadregionalne, mianowicie te, które dotyczą współpracy z naszymi sąsiadami zagranicznymi. A chcę Państwu powiedzieć, że my mamy specjalny program z Litwą, specjalny program z Białorusią, czyli to będą programy bilateralne. Oczywiście powstaje pytanie, jaka część decyzji dotyczących inwestycji w ramach tych programów będzie podejmowana, można powiedzieć, w duchu polityki regionalnej, a jaka część w duchu polityki zagranicznej. Na przykład, jeśli mówimy o Augustowie, ja bardzo chciałbym widzieć transgraniczny produkt turystyczny, jakim jest kanał augustowski, prawda, który jest unikalnym obiektem i może udałoby się to w jakimś czasie wprowadzić na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, co przekładałoby się na duży ruch turystyczny w tym zakresie. Także w przypadku województw sąsiadujących mamy na przykład z województwem warmińsko-mazurskim uzgodnione zapisy. Czy inaczej mówiąc, te zapisy są takie same, tożsame w strategii województwa warmińsko-mazurskiego i w strategii naszego województwa. I tutaj jest taka ta północ województwa, my to ładnie próbujemy nazwać EGO SSA, czyli od nazw tych ośrodków, Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów, żeby nawiązały ze sobą współpracę i żeby właśnie te dość podobne problemy ponadregionalne skutecznie adresować.
Panie starosto, wracam się do Sławomira Snarskiego. Pan profesor mówi nie tylko pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, ale na przykład partnerstwo publiczno-prywatne. Czy w Bielsku już trwa taka dyskusja? Macie przecież znamienitych przedsiębiorców, duży kapitał na miejscu, nie tylko z zewnątrz.
Tak, oczywiście nie podzielam poglądu pana profesora w tym kontekście, że program operacyjny nie ma większego znaczenia, ma ogromne znaczenie, ponieważ w tej perspektywie ponad 40% wszystkich środków będzie w programie operacyjnym. To jest prawie dwa razy tyle niż było i nie ma co mówić, że to nie ma znaczenia, ma kolosalne znaczenie. Tak? Natomiast dzisiaj trudno dyskutować o realizacji strategii, dlatego że my nie mamy dzisiaj wiedzy na temat zintegrowanych inwestycji regionalnych. Tu nie toczy się dyskusja, więc my nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Natomiast proszę Państwa, jeszcze wracając do strategii. Oczywiście strategia jest napisana poprawnie z tego względu, że jeżeli, a pan profesor jest specjalistą, odczytuje się te symptomy, które są, to nic innego się nie da już wymyśleć, dlatego że tam, gdzie jest kapitał, tam będzie rozwój. No i jeżeli dzisiaj na przykład ten kapitał w Bielsku prywatny jest, to na te możliwości tego kapitału, działając wspólnie, tak, po partnersku, ten rozwój będzie następował. Ale my się obawiamy, że on będzie zbyt wolny w stosunku do pozostałej części kraju i niestety my nie dogonimy tak szybko, a dysproporcje będą jeszcze większe. I to zależy mi na tym, żeby rzeczywiście wiedzieć, jakimi instrumentami finansowymi będziemy dysponowali, żeby te subregiony się rozwinęły.
Zwracam się do zastępcy prezydenta Łomży, pana Beniamina Dobosza. Czy dla ziemi łomżyńskiej ten awans Bielska Podlaskiego to jest jakieś zaskoczenie in plus, in minus? Czy to wywołuje raczej takie niezdrowe emocje, że kolejny konkurent do tych pieniędzy europejskich?
Absolutnie nie traktujemy konkurencji Bielska Podlaskiego jako zagrożenia dla naszego rozwoju, wręcz przeciwnie. Im więcej silnych ośrodków gospodarczych, tym lepsza baza kapitałowa. Mówimy o kapitale, o akumulacji kapitału. To jest brak, to jest ta bariera rozwojowa, z którą się Podlaskie boryka, bo jak wskazuje dokument, 30% nakładów inwestycyjnych sektora publicznego w ostatnim okresie były to nakłady pochodzące z sektora publicznego. Pozostała część są to środki prywatne. Oczywiście społeczeństwo oczekuje, że to samorządy, sektor publiczny będzie tym stymulatorem rozwoju. Natomiast prywatna aktywność, prywatny kapitał i stworzenie warunków dla tego, aby ten kapitał znajdował właściwe możliwości rozwoju. To jest strategia i recepta na sukces.
No właśnie, pani prezydent, ja będąc na konsultacjach społecznych w Bielsku usłyszałem od przedsiębiorców miejscowych, że potrzebna jest dobra, szybka droga do Białegostoku. Białystok, skoro widzi, że ma teraz na południu takiego sąsiada, to czy też będzie starał się swoją strategię jakoś zmienić, żeby tę infrastrukturę na południe zupełnie inaczej rozwijać i w innym czasie?
To decyzje, które nie tylko zależą od nas, ponieważ łączy nas, jakby nie patrzeć, droga krajowa numer 19, a 19, o ile się nie mylę, chyba nie zaistniała jako ten ważny kanał komunikacyjny, tak, w Krajowej Strategii Zagospodarowania Przestrzennego, co prawdopodobnie przez jakiś czas będzie skutkowało tym, że nasza komunikacja, nie dotyczy to tylko Bielska, dotyczy to naszych zaprzyjaźnionych województw, tak, miast leżących na południu kraju, mówię o Lublinie, mówię o Rzeszowie, ale mówię także o całym kanale dystrybucyjnym towarów między południem Europy, prawda, a krajami nadbałtyckimi, Litwą, Łotwą, Estonią, Rosją. Jest to bardzo poważny problem, jak gdyby brak wyeksponowania oczywiście roli i znaczenia dziewiętnastki. My oczywiście o tyle, o ile możemy, zawsze będziemy próbowali integrować. Dla nas jest bardzo ważne również, tutaj bardzo się cieszę, że pan prezydent Łomży podkreślił ten aspekt, im więcej silnych ośrodków, tym lepiej dla nas wszystkich, bo tak naprawdę wszyscy na tym zyskujemy. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana starosty, no niestety problem chyba współczesnego świata dotyczący tego gonienia, tak, to taka niekończąca się historia, ponieważ ci, którzy są na wyższym poziomie rozwoju, będą rozwijać się szybciej. Przepaść w zróżnicowaniu ekonomicznym świata, pomimo tak naprawdę ogromnych postępów globalizacyjnych, systematycznie się powiększa. Tak? W połowie XX wieku było to mniej więcej 50:1, dzisiaj jest to już prawie 100:1, czyli mówimy o dochodach przypadających na głowę jednego mieszkańca. Natomiast sęk w tym, żeby rzeczywiście aplikować nie tylko po pieniądze, które będą dostępne w ramach regionalnego programu operacyjnego, ale przede wszystkim aplikować po środki, które są na poziomie krajowym. Jak na razie nasza skuteczność w tym kontekście jest bardzo znikoma. Jedynie aktywni jesteśmy w odniesieniu tzw. projektów systemowych.
Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna twierdzi, że ta strategia tak naprawdę nic nowego nie odkryła, jeżeli chodzi o Suwałki, a jeżeli chodzi o analizę mocnych, słabych stron, tak zwaną analizę SWOT, czy ona rzeczywiście pokazuje, co można zrobić w tych słabych stronach, żeby je przekuć w silne, czy ona tylko je zauważa, jeżeli chodzi o Suwalszczyznę?
Ja uważam, że jakby analiza w SWOT w swojej istocie jest trafna. Tak naprawdę no, te podstawowe szanse, które dla Suwalszczyzny widzieliśmy, czyli ta transgraniczność, to jest podkreślane jakby element od wielu, wielu lat. Natomiast do tej pory nie udało się tego wykorzystać. Tak naprawdę za tym hasłem transgraniczność i jako atut rozwojowy nie szły konkretne działania, mimo że były do dyspozycji i fundusze tutaj unijne na te rejony przygranicza. Natomiast sposób rozpisania działań i priorytetów w tych programach powodował, że ten atut transgraniczności dotychczas nie został w pełni wykorzystany. Ja zgadzam się tutaj z przedmówcą, czyli panem prezydentem Doboszem, że faktycznie w przedsiębiorczości, w tej aktywności naszych lokalnych środowisk przedsiębiorczych grzemie ogromny potencjał, który należy wykorzystać. Niestety z ubolewaniem muszę powiedzieć, że dotychczas jakby działania przynajmniej suwalskich przedsiębiorców były dosyć skromne. Niewielu z nich korzystało z funduszy unijnych, starało się te fundusze pozyskać, nad czym bardzo ubolewam. Suwalscy przedsiębiorcy najmniej aktywnie pozyskiwali te fundusze i starali się o nie, co pokazuje, że niestety ten potencjał po prostu w Suwałkach trzeba pobudzić.
Panie profesorze, jak pan się odniesie do tych opinii samorządowców?
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że województwo podlaskie poprawia swoją sytuację względem całej Unii Europejskiej.
Profesor Jacek Szlachta.
I to też okazało się w czasie kryzysu, czyli można powiedzieć tak, że prawdopodobnie jakaś kombinacja po pierwsze struktur gospodarczych, które jakoś tam okazały się relatywnie odporne, po drugie działania społeczne i prawdopodobnie w jakimś zakresie światła władza publiczna, która potrafiła znaleźć odpowiedzi na te wyzwania. Więc my nie możemy powiedzieć, że my nie nadrabiamy dystansu, ja mówię w kontekście europejskim, natomiast oczywiście produkt krajowy brutto na mieszkańca, który nie przekracza 50% średniej Unii Europejskiej, nie jest poziomem satysfakcjonującym w europejskim kontekście kulturowym.
Jedynie Białystok osiągnął 52 bodajże procent tej średniej.
Nie, to się we wszystkich trzech podregionach dzieje na szczęście, czyli tu nie ma sytuacji, że któryś z tych trzech podregionów obecnie ujmowany w statystykach przegrywa. Natomiast była bardzo ważna sprawa, która zdominowała niektóre spotkania, niektóre dyskusje, mianowicie dostępność. Oczywiście to wszystkich potwornie boli, bo widzą marnowane szanse, mianowicie, że kapitał bardzo często nie przychodzi, nie dlatego, że tam nie ma środowiska, czy wykształconych ludzi, czy samorząd jest niekumaty, tylko dlatego, że tam się nie da dojechać, wyjechać, nie da się zastosować modelu just-in-time production, czyli bez magazynów, który jest takim dość nowoczesnym konceptem produkcyjnym. Natomiast tutaj już ktoś z Państwa powiedział, że jeśli my postawimy na samą dostępność i wyobrazilibyśmy sobie, że w roku 2020 Białystok jest doskonale połączony z Warszawą, to zależy od rządu, a ośrodki powiatowe są z Białymstokiem między sobą dobrze skomunikowane, to jeżeli nie mamy innych elementów właśnie tej przedsiębiorczości, tych funkcji rozwiniętych, to wówczas może klasyczny efekt wymywania nastąpić, czyli że firmy przeniosą się do Warszawy, bo z Warszawy będzie można obsługiwać bez problemu Białystok, a może nawet Suwałki.
I taki proces miał miejsce między innymi w hiszpańskiej Galicji.
Dokładnie tak, kiedy właśnie założono, że dobre połączenie kolejowe bardzo szybkie rozwiąże problemy rozwojowe, a okazało się, że nie do końca ze względu na to, że nie wyobrażono sobie konsekwencji dobrych powiązań.
Jak Państwo jako samorządowcy oceniacie to zagrożenie? Bo eksperci mówią rzeczywiście, że potencjał Warszawy jako 10. miasta pod względem bogactwa w Europie to jest wielka szansa dla Podlasia i dla samorządów, ale czy nie odwrócimy tego zagrożenia? Czy tam Warszawa nie wyśle nam najlepszych fachowców, młodych, wykształconych ludzi?
Ona jest bardzo realna.
Profesor Renata Przygocka.
Jakiś czas temu byłam w Hiszpanii, gdzie rzeczywiście odległość 180 kilometrów, czyli dokładnie dzielący nas dystans do Warszawy, pokonałam w pół godziny koleją szybką i zawsze żartuję, że gdybyśmy taką kolej mieli w Polsce, prawdopodobnie zakupy w Złotych Tarasach, tudzież innych galeriach handlowych Warszawy byłyby standardem, bo to jest mniej więcej czas, który musimy pokonać jeżdżąc w Białymstoku komunikacją miejską z jednego osiedla na przykład na drugie osiedle, prawda? A zatem jest to bardzo poważne zagrożenie. Moim zdaniem rzeczywiście, jeśli tak miałoby być, tak, czy jeśli uda nam się skomunikować tak bardzo szybko z Warszawą, to wtedy musimy mieć chyba szczególne specjalizacje, szczególne kompetencje, które sprawią, że będziemy wyjątkowi, że to u nas będą miejsca pracy dotyczące nowoczesnych gałęzi przemysłu, nowoczesnych technologii, nowoczesnych rozwiązań, czyli właśnie to, o czym na początku mówił pan profesor, mówiąc o tak zwanych smart intelligence.
No, pan starosta Bielski na razie może spać spokojnie, bo to z Białegostoku nawet fachowcy dojeżdżają do Bielska do pracy, ale ziemia suwalska, ziemia łomżyńska. Panowie się nie obawiacie tego, że najlepsi absolwenci i ta młodzież będzie wyjeżdżać na przykład do Warszawy, jak będziemy dobrze skomunikowani? Pan prezydent Łomży Beniamin Dobosz.
Akcentowana dziewiętnastka jest oczywiście bardzo ważnym elementem rozwoju wschodniej części województwa, natomiast no, musimy mocnym głosem mówić o drodze krajowej nr 61. Jest to rzecz niezmiernie ważna
dla Łomży i dla
Łomży, Suwałk, całego zachodniego pasa województwa. Natomiast wymywanie czy migracja młodych, zdolnych ludzi już trwa. Łomża zawsze była bardzo silnie powiązana z Warszawą poprzez to naturalną migrację przede wszystkim młodych ludzi, którzy zdobywali wyższe wykształcenie. Część z nich zostaje. Natomiast obserwujemy i bardzo nas to cieszy pewne pojedyncze póki co, ale przypadki powrotu tych ludzi do miasta. I my traktujemy to w tych kategoriach nieco odwrotnych, że Warszawa może być bardzo atrakcyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu, natomiast można swoje kompetencje zawodowe i umiejętności spróbować wykorzystać w mniejszym ośrodku, jakim jest Łomża. Chociażby przez sam fakt, że te warunki zaczynają być kreowane przez miasto, no bo my próbujemy tworzyć park przemysłowy, gdzie będzie inkubator przedsiębiorczości adresowany dla młodych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Miejsca doskonale skomunikowane mogą być procesem nieco odwróconym, prawda?
Czy Suwałki, czy Augustów to dla was wielkie zagrożenie, wypływanie tych najzdolniejszych młodych ludzi do Warszawy?
Znaczy ja podzielam tutaj zdanie pana prezydenta Dobosza. W Suwałkach, mimo że jesteśmy miastem na peryferiach słabo skomunikowanym, niestety drenaż mózgów trwa od lat i ta najzdolniejsza młodzież, jadąc na studia, często pozostaje w takich ośrodkach właśnie przede wszystkim jak Warszawa i Gdańsk, bo to są dwa główne ośrodki, do których jakby nasza młodzież podąża. Natomiast ja widzę też w tym szansę, że ci młodzi ludzie, którzy pochodzą z Suwałk, którzy tam wezmą jakby edukację i będą jakieś swoje pierwsze kroki zawodowe stawiać, nabiorą doświadczenia, zmęczeni tym życiem w tej wielkiej aglomeracji, wrócą właśnie do Suwałk, przenosząc często swój już być może ukształtowany biznes, gdyż tutaj będą mieli lepsze warunki do życia. My od wielu lat jakby realizujemy taką prostą strategię. Suwałki jako miejsce dobre do życia. O komplecie usług publicznych, gdzie łatwo dojechać, nie stoi się godzinami w korkach, a ma się te same, że tak powiem, usługi publiczne typu kino, teatr, nie wiem, galerie, jak w wielkim mieście. Także myślę, że to jest
zwracam
taki pomysł
się teraz pytaniem do
ludzi.
Burmistrza Augustowa, pana Kazimierza Korzuchowskiego. A czy Augustów nie stanie się miastem dobrym do życia, ale na 3 miesiące letnie, jako letnia stolica Polski?
Nie upatrujmy tutaj dobrych dróg jako zagrożenia. Spójrzmy na to i od innej strony, jako szansa dla tego regionu, bo w tej chwili mówimy o tym, że z tego regionu wyjeżdżają młodzi ludzie, szukają pracy w Warszawie, w innych ośrodkach. Natomiast jeśli będziemy mieli dobre drogi, to do nas przyjadą. Przyjadą między innymi po to, żeby tutaj żyć, bo są dobre warunki, żeby odpoczywać. Dzisiaj mówimy o 3 miesiącach. Za 2-3 lata możemy mówić 4-5 albo i dłużej. Natomiast musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Rynki wschodnie są rynkami chłonnymi. Dobre drogi z Warszawy 3 godziny, to jest, zawsze jest ta godzina. Natomiast z Augustowa, z Suwałk jest to o tą godzinę krócej.
I tutaj eksperci wskazują, że żeby mieć ten produkt przetworzony, wysoko, atrakcyjny, konkurencyjny i dobrze żyć, to trzeba go sprzedawać na zewnątrz.
Dlatego mówię, upatrujmy szanse, a nie zagrożenia w dobrych drogach.
Starosta Bielski, Sławomir Starski.
Jeszcze, bo oczywiście, proszę Państwa, problem wymywania, o którym mówimy, chciałbym, żebyśmy zwrócili na taką rzecz. Wymywanie następuje w ten sposób. Z małych miejscowości, ze wsi do większych miast, z tych większych jeszcze do większych. I ja bym chciał wiedzieć, bo strategia na to nie odpowiada, jak będzie wyglądała polska wieś w roku 2023-30, bo nie będzie młodzież, nie pozostanie, ponieważ nie ma tam żadnych funkcji, które można by realizować w takich małych miejscowościach. To jest problem społeczny i trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast o dostępności, profesorze, rzecz polega na tym, musi być elementarna dostępność. Jest problem. przewiezienia modułów, ponieważ nie ma dróg, nie ma takiej szerokości, żeby przewieźć. Więc dzisiaj jest pytanie takie, tu może w Gdańsku wybudować i od razu są statki i do Norwegii płynie. Jeżeli tutaj nie poprawimy, jeżeli na przykład rozmawiamy z firmą IKEA, która ma plany rozwojowe, mówię, no tak, ale jeżeli jakiś klej z Niemiec idzie 3 tygodnie albo 4, bo na bocznicy stoi, a my nie mamy, mówimy tak, no będzie ta kolej czy nie będzie, no to to jest elementarna dostępność, nie chodzi o super dostępność, elementarną dostępność.
Również dostępność do infrastruktury energii, bo wielu inwestorów przestraszyło się, jak okazało się, chcieli tu inwestować, a nie mieli po prostu prądu. Panie profesorze, jak będzie wyglądała Podlaska Wieś za 20 lat?
Chcę powiedzieć, że tak, że prognozy demograficzne dla Polski są po prostu przerażające. Mianowicie według oficjalnej prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w dwóch województwach polskich, czyli opolskim i świętokrzyskim, w roku 2030 będzie żyło w porównaniu z rokiem 2010 ponad 15% obywateli mniej.
I to jest oczywiście... na Podlasiu?
No na szczęście, my jesteśmy opóźnieni w tych procesach i można powiedzieć, i mamy większy przyrost naturalny.
Zobaczcie, pan profesor integruje się.
Co najmniej kilka lat później wejdziemy w tą trajektorię. Oczywiście, jeżeli pewne decyzje systemowe na poziomie centralnym nie zostaną podjęte. Tylko my nie jesteśmy tutaj tymi sforsowanymi najbardziej, bo na przykład w województwie opolskim próbują stworzyć specjalną strefę demograficzną, czyli w oparciu o środki europejskie pewien kompleks instrumentów, działań, które pozwoliłyby przełamać te negatywne procesy. Natomiast jeśli w Polsce i na Podlasiu ma ubywać ludności, no to na pewno nie w Białymstoku i w sąsiadujących gminach, nie w Suwałkach i w sąsiadujących gminach, nie w Łomży i w sąsiadujących gminach, czy prawdopodobnie jakieś pewne uporządkowanie, można powiedzieć, sieci osadniczej nastąpi. Natomiast jeszcze chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć do poprzedniej dyskusji. Mianowicie tak, ten outsourcing po angielsku nazywany, możliwości związane z telepracą. No, elementarny internet, prawda, i umiejętności pozwalają zlokalizować sporo miejsc pracy w takim systemie. Kwestia przestrzeni biurowej, która w Białymstoku, nie wiem, prawdopodobnie jest o połowę tańsza niż w Warszawie, prawda, jeżeli nie lepiej. Kwestia kadr, gdzie z całym szacunkiem dla absolwentów w Białymstoku prawdopodobnie można im płacić 60% tego, co w Warszawie i biorąc pod uwagę niższe koszty utrzymania, oni będą zadowoleni, a wyższa jakość życia tu też działa. Czyli ta strategia powinna nam umożliwić poszerzanie palety tworzenia miejsc pracy i te dostępności oczywiście szeroko definiowane, tak jak Państwo to scharakteryzowaliście, czy nie sama droga, nie sama kolej, ale i energia, i środowisko biznesowe, i różne instytucje, jest oczywiście elementarnym warunkiem rozwoju.
Słuchają Państwo debaty w Polskim Radiu Białystok na temat strategii rozwoju województwa podlaskiego. Przypomnę, że w debacie uczestniczą zastępca prezydenta Białegostoku profesor Renata Przygocka, zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna, burmistrz Augustowa Kazimierz Korzuchowski i starosta bielski Sławomir Snarski oraz profesor Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, jeden ze współtwórców strategii. Otóż strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 zauważa, że w przyszłym okresie finansowym Podlaskie nadal będzie na tyle biedne, aby otrzymywać pieniądze z Brukseli na politykę między innymi spójności. Ale pytanie do samorządowców, czy strategia zauważa także te wieloletnie kredyty i brak wkładów własnych wielu z naszych gmin, powiatów i pod te przyszłe projekty, czy wystarczy wam po prostu pieniędzy? Burmistrz Augustowa Kazimierz Korzuchowski.
No i tutaj zaczynają się schody w tym wszystkim, bo rzeczywiście strategia zakłada, że będą duże środki w tym rozdaniu. Natomiast z drugiej strony, jak się przyjrzymy na wskaźniki restrykcyjne ministra finansów, to zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób my te środki znamy. Ale tutaj między innymi starosta wcześniej powiedział, Bielski, że tak naprawdę w tej strategii to gros środków jest przeznaczone dla przedsiębiorców. I tutaj przedsiębiorcy na pewno będą mieli te środki, natomiast oczywiście nam też bardzo zależy, żeby uczestniczyć w podziale tego tortu. Natomiast z udziałem własnym może być rzeczywiście w samorządach.
No, z tym zderzyły się właśnie władze Białegostoku. Było referendum w sprawie MPC-u, a pieniądze właśnie są potrzebne również pod przyszłe inwestycje, pani prezydent.
Tak, cały problem wydatków samorządowych jak gdyby sprowadza się niestety do rozsądnego dzielenia tych wydatków na dwie kategorie, mianowicie wydatki bieżące i wydatki o charakterze inwestycyjnym. Z naszego punktu widzenia kluczowe dla rozwoju jednostek samorządowych są oczywiście wydatki o charakterze majątkowym. Niestety wydatkowanie tych środków finansowych wymaga także pozyskiwania dochodów o charakterze majątkowym, co staje się niezwykle trudne w kontekście tak naprawdę cały czas oczekiwań dotyczących zmniejszenia podatku od nieruchomości związanych z opłatami czynszów za mienie komunalne, tak? Czyli z gospodarowaniem faktycznie częścią gminnego majątku. Oznaczać to może tylko jedno, że wydatki inwestycyjne wymagają zadłużania się, różnych form zadłużania się. Na to z kolei, zgodnie z założeniami oczywiście Ministerstwa Finansów, nie będzie pozwalało prawo, tak? Mianowicie będziemy musieli bardzo uważnie i będziemy restrykcyjnie jak gdyby pilnowani przez pryzmat indywidualnych wskaźników zadłużania, co oznacza, że każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość generowania oczywiście określonych kredytów, zadłużania się, ale jednocześnie będzie to oznaczało pewne możliwości rozwojowe. Myśląc o przyszłości, myśląc o kolejnej perspektywie finansowej, myśląc o szansach na realizację projektów, które z naszego punktu widzenia są jeszcze niezbędne dla jak gdyby dopracowania już tej prawdziwej wizji rozwoju naszego miasta, podjęliśmy decyzję, prawda? Radni również uchwalili uchwałę dotyczącą zbycia udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. No, jest to firma, która rzeczywiście w ubiegłym roku wygenerowała pewną nadwyżkę ekonomiczną. Tak przez 20 lat tak naprawdę do tego podmiotu cały czas dopłacaliśmy.
Przykład białostockiego MPC-u pokazuje, że w innych samorządach to również wywoła tak duże emocje społeczne. Czy panów to jako samorządowców właśnie nie przeraża? Beniamin Doboszy, zastępca prezydenta Łomży.
Nie podejmujemy takiego wyzwania jak miasto Białystok, natomiast to nie znaczy, że nie przygotowujemy się aktywnie do tego, co będzie w nowej perspektywie w zakresie finansowania udziału własnego. Obecnie jesteśmy, powiedziałbym, w dość dobrej pozycji, bo z tego, co wiem, na tle miast, na prawach powiatu w Polsce znajdujemy się w środku tabeli, jeżeli chodzi o współczynnik, czy to obsługi długu, czy też zadłużenia. Odnoszę to oczywiście do wartości ustawowych. Natomiast zdecydowaną barierą rozwojową będzie współczynnik wykreowany w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, do którego my się aktywnie przygotowujemy poprzez przygotowany program emisji obligacji komunalnych.
Które są tańsze zwykle niż kredyt.
Które wykazują szereg zalet, ale przede wszystkim umożliwiają bardzo elastyczne dostosowanie się do wymogów tego wskaźnika, pewnego rodzaju restrukturyzację zarówno deficytu, który jest finansowany z tych obligacji, jak i części zadłużenia z lat poprzednich, tak aby optymalne były spłaty z punktu widzenia spełniania, a jednocześnie były nam dane możliwości finansowania właśnie udziału w projektach unijnych.
A jak samorząd Suwałk poradzi sobie z tym problemem, czyli braku pieniędzy na przyszłe projekty w przyszłym programie finansowym Unii Europejskiej?
Znaczy ja w przypadku Suwałk jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, że na chwilę obecną nie możemy mówić o żadnym braku środków. Sytuacja samorządu jest tak stabilna i jakby wygenerowana nadwyżka finansowa za rok poprzedni ponad 21 milionów, także ona powoduje, że możemy spokojnie spoglądać w przyszłość i nie mamy tutaj jakby no obaw co do zapewnienia finansowania na przyszłe projekty. Bardziej jakby widzimy problem w czym innym. Jak te dobre projekty wybrać, na co w pierwszej kolejności się zdecydować, co powinniśmy przede wszystkim rozwijać i tutaj myślę...
A wróble w Brukseli ćwierkają, że będzie dużo trudniej te w nowej perspektywie pieniądze pozyskać.
Oczywiście, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Oczywiście jednym źródłem jakby finansowania przyszłych projektów to jest w pewien sposób kredytowanie. Natomiast drugim bardzo ważnym źródłem to jest powiększanie bazy, że tak powiem, fiskalnej samorządów, czyli tak mówiąc wprost, stymulowanie tego rozwoju gospodarczego, tak żeby przedsiębiorcy płacili tych podatków więcej, bo poprzez to, że większą działalność rozwijali będą swoją działalność na terenie danego samorządu.
Pan starosta Snarski uśmiecha się, bo w Bielsku jest dużo firm, nawet giełdowych, które płacą te podatki. Nie będzie problemów w przyszłej perspektywie?
Chcę powiedzieć, że ja się uśmiecham dlatego, że reprezentuję powiaty, a powiat nie ma w ogóle żadnej bazy fiskalnej, więc tutaj jakby nie nie ma większego
dochodu z CIT-u.
Natomiast ja chcę powiedzieć, to jest pokłosie, te wszystkie powiedzmy ograniczenia, które pan minister finansów robi, pewnego bałaganu w finansach publicznych i nieporządkowania, więc trzeba odważnych reform w finansach publicznych i rzeczywiście trzeba zdecydować się nad strukturami samorządu, też powiatowego, bo tutaj nie ma żadnej bazy fiskalnej, więc my jesteśmy beneficjentem środków jakichś budżetowych.
Ja tylko uzupełnię jeszcze, bo tak wygląda na to, że na tle pozostałych miast naszego regionu Białystok ma poważne problemy. Nie jest tak źle. Wśród wszystkich miast wojewódzkich plasujemy się na przedostatniej pozycji, jeśli chodzi o wskaźnik zadłużenia, a zatem to też jest bezpieczny wskaźnik, więc natomiast mówię tylko o problemach takich teoretycznych.
Panie profesorze, czy to zagrożenie jest rzeczywiście realne, jeżeli chodzi o przyszłą perspektywę finansową i o wkłady własne?
Więc moim zdaniem nie stało się nieszczęście, mianowicie nieszczęście, które nam groziło, to
profesor
niekwalifikowalność VAT-u. I oczywiście dzięki aktywności naszego rządu dostaliśmy prezent, tak można powiedzieć, czyli wszystko pozostaje tak, jak w tym okresie programowania, co oczywiście oznacza, że to jest duży wysiłek niezbędny, ale jest to wyobrażalne. Jeśli mielibyście państwo dokładać 40% do kosztu każdej inwestycji, każdego projektu, to byłoby to fatalne. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ten okres programowania jest ostatnim okresem tak obfitego finansowania dla co najmniej 4 albo 5 województw Polski, które stanowią około połowy ludności, bo to są bardzo ludne województwa. Czyli inaczej mówiąc, po roku 2020 trzeba przewidzieć inny system finansów publicznych na poziomie samorządowym i prace nad tym, podzielam tu to, co powiedział ostatni rozmówca, powinny się zacząć zaraz, jak przygotujemy wszystko na nowy okres programowania, czyli prawdopodobnie 2016-2017 rok, to powinien być okres zaproponowania poważnych decyzji w tym zakresie, bo w innym przypadku polityka regionalna w Polsce jako kraju skończy się wraz z wyjściem połowy kraju z tego obfitego finansowania z europejskiej polityki spójności.
Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 zakłada, że dojazd z miast powiatowych do stolicy regionu Białegostoku powinien trwać nie dłużej niż 90 minut. Ten dokument dostrzega te peryferyjne położenie, ale czy to państwa zdaniem mało ambitne zadanie, czy też widzicie tam wskazanie, bo przecież nie zrobimy tego sami tu w regionie, to też jest zadanie dla rządu. Powiedzmy to sobie wprost. Pan Benjamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży.
Docieramy do Białegostoku w tym czasie, czyli mieścimy się w zakładanym parametrze, ale myślę o jeszcze innej formie transportu, o transporcie kolejowym.
A połączenia z Białegostoku do Łomży?
Niestety nie ma. Więc jesteśmy jednym z nielicznych województw, które ma, jak sądzę, tak słabo rozwiniętą sieć połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o główne ośrodki wzrostu. Oczywiście jest to zadanie trudne, natomiast perspektywa, w której się poruszamy, jest perspektywą w czasie dość odległą i mam nadzieję, że władze województwa wykażą tu pewnego rodzaju dalekowzroczność w tym zakresie i połączenia towarowe, które uważamy za priorytet, w sposób całkowicie będą zapewniały dostępność do Łomży, natomiast liczymy też, że uda się zrewitalizować połączenia pasażerskie.
Zastępca prezydenta Suwałk, pan Łukasz Kurzyna.
Myślę, że bardzo ważnym elementem przy realizacji tej strategii będzie aktywność właśnie władz województwa i przekonywanie rządu tak naprawdę do wsparcia realizacji tej strategii, bo bardzo wiele działań, bardzo wiele jakby priorytetów, które tu zostały zapisane, bez wsparcia na szczeblu rządowym nie ma szans realizacji. Chociażby ta kolej, chociażby te drogi, o których mówiliśmy. Bez funduszy centralnych, które pójdą na realizację tej strategii, sam regionalny program operacyjny nie będzie w stanie znacząco zmienić jakby sytuację i przyczynić się znacząco do realizacji celów zapisanych w tych strategiach.
Czy pana burmistrza Augustowa zadowala te 90 minut dojazdu do Białegostoku?
Tak, zadowala. Z Augustowa dojeżdżam do Białegostoku w 90 minut, jak nie ma tirów na trasie i jeszcze jakby fotoradary zostały zdemontowane, to jest to możliwość osiągnięcia. W przypadku tirów takiej możliwości na dzień
dzisiejszy
nie ma.
To wtedy już sport ekstremalny, mimo że 90 minut.
Dosłownie tak.
A Bielsk Podlaski?
Ja uważam, że 90 minut z tych najdalej oddalonych miejscowości naszych w regionie to jest okej. Natomiast ja uważam, że z tych subregionów to 50 do godziny to jest dobre połączenie i mam nadzieję, że tak się stanie, ale musiały być drogi szybkiego ruchu.
W Unii Europejskiej jako taki standard przyjmuje się 45 minut dojazdu do ośrodka regionalnego. Oczywiście my musimy pamiętać o specyfice województwa podlaskiego, mianowicie nie tak ludne województwo, ale województwo o jednym z większych obszarów w Polsce. Czyli inaczej
Natura
mówiąc,
2000.
Z tego punktu widzenia dotrzymanie tego jest, można powiedzieć, wyzwaniem. I tak jak przed chwilą powiedziano, no to dotyczy tych krańców województwa. I oczywiście to jest ta dostępność wewnętrzna, która, mam nadzieję, się zasadniczo poprawi. Natomiast jeśli chodzi o dostępność zewnętrzną, w strategii PKP zapisano, że w roku 2023 z Warszawy do Białegostoku koleją będzie się jechało godzinę 40 minut. Województwo podlaskie jest, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto na mieszkańca, 14 w Polsce, czyli prawie na samym końcu. Natomiast bardzo wiarygodne badania kapitału społecznego pokazują, że jest gdzieś w połowie listy polskich województw. I myślę, że to jest bardzo ważne w percepcji jakby potencjałów i możliwości rozwojowych.
Hasłem przewodnim strategii rozwoju województwa podlaskiego jest program powinności wobec pokoleń, a program ten oceniali dziś w Polskim Radiu Białystok podlascy samorządowcy i eksperci. Zastępca prezydenta Białegostoku profesor Renata Przygocka, zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna, burmistrz Augustowa Kazimierz Korzuchowski, starosta Bielski Sławomir Snarski.
Dziękuję.
I współtwórca strategii profesor Jacek Szlachta. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Marcin Tomkiel.